Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem dr Tomasz Jacek Lis. Szczęść Boże, Panie Doktorze.
Witam serdecznie, Szczęść Boże Ojcze.
Panie doktorze, Pan jest bałkanistą i chcemy spojrzeć na chwilę na byłą Jugosławię, tak powiem, ponieważ jeżeli Władimir Putin zaatakował, Rosja zaatakowała Ukrainę i słyszymy w tle pragnienia Putina do powrotu sytuacji sprzed 89 roku, to też nie do końca pewnie powinny czuć się takie kraje jak Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, i stąd moje pytanie, co słychać na Bałkanach, jeżeli chodzi o konflikt, wojnę w Ukrainie?
To jest bardzo dobre pytanie. Faktycznie mamy do czynienia obecnie z sytuacją, gdzie jest to żywo komentowane to, co dzieje się na Ukrainie, biorąc przede wszystkim pod uwagę fakt, że na Bałkanach mamy społeczność prorosyjską, mówię tutaj o Serbach prawosławnych, no te już zaszłości, jakieś takie historyczne pewne związki między prawosławnymi Serbami a Rosjanami, one są właściwie od XVII do XVIII wieku, także to jest rzeczywiście już spory szmat czasu i faktycznie mamy do czynienia z pewnym takim konfliktem, który jakby to powiedzieć ożył właśnie inspirowany wydarzeniami na Ukrainie. Mowa tu przede wszystkim o separatyzmie, zwłaszcza Serbów, którzy zamieszkują Republikę Serbską, to jest taka część Bośni i Hercegowiny autonomiczna, jak i również Czarnogórę. I rzeczywiście tam coraz mocniej podnoszone są głosy na ten temat, że teraz silna Rosja pozwoli na rewanż, jeśli idzie o to, co się wydarzyło w latach 90. Oczywiście są to głosy, które są słyszane raczej z takich bardziej skrajnych środowisk, bo tak naprawdę nie ma obecnie jakichś polityków, byśmy to powiedzieli, ważnych, którzy by tą retorykę stosowali. Niemniej jednak faktycznie mamy do czynienia z jakby takim pewnym renesansem takiego imperialistycznego myślenia na zasadzie, że teraz przyszedł czas, kiedy to, jak mawiają Serbowie, oni będą pisać swoją historię.
Panie doktorze, wiemy, że też w Bośni i Hercegowinie wybory jesienne, i tutaj przecież znając Rosję, te swoje działania propagandowe, te działania trollingowe, one nie skupiają się tylko na sytuacji w Ukrainie.
Tak, oczywiście. No tutaj w Bośni i Hercegowinie wybory są bardzo problematyczne, bo tutaj, proszę Państwa, warto, żebyśmy mieli świadomość, że w tym kraju właściwie nie głosuje się tak, jak ma to miejsce w innych miejscach na świecie, gdzie głosuje się, nie wiem, na prawicę, lewicę czy tam centrum. Tyle z kolei w Bośni głosuje się raczej albo muzułmanie głosują za muzułmanami, Serbowie za prawosławnymi, natomiast katolicy za chorwackimi politykami. I właściwie ta linia, jakby to powiedzieć, podziału biegnie nie po poglądach bądź światopoglądzie, ale właśnie po tym takim, jakby to powiedzieć, narodowym kluczu. I tutaj mamy duży problem, ponieważ rzeczywiście te działania takie trollingowe, jak to ojciec słusznie zauważył, one cały czas są i one się w ostatnim czasie rzeczywiście nasiliły. I ma to związek zarówno z tą sytuacją, która jest na Ukrainie, czyli takimi jakby działaniami, które mają wspierać, bądź też mają tłumaczyć w wersji oczywiście takiej, której by sobie Rosjanie życzyli tą sytuację, a z drugiej strony to też się przekłada właśnie na takie działania typowo propagandowe odnośnie tego, żeby ci politycy skrajni odnieśli jak największy sukces w tych zbliżających się wyborach.
Gdy spoglądamy na Bałkany w kontekście wojny w Ukrainie, to musimy sobie też narysować mapę przynależności, bo przecież nie wszystkie kraje albo nieliczne przynależą do struktur Unii Europejskiej, a inne wciąż są pod wielkim wpływem, takim bezpośrednim, właśnie Federacji Rosyjskiej.
Tak, to prawda. Znaczy, jeśli idzie tutaj o te wpływy, to te wpływy są oczywiście zróżnicowane, bo tak jak na przykład mamy sytuację Serbii, która faktycznie w zależności od tego, jakie stronnictwo polityczne tam rządzi, jest albo bardziej proeuropejska, albo bardziej pro, byśmy to powiedzieli, rosyjska. Obecnie w tej sytuacji, która teraz ma miejsce, Serbia nieco, że tak powiem, siedzi okrakiem na płocie i zastanawia się, w którą stronę pójść, bo z jednej strony oczywiście potępiają agresję na państwo suwerenne, jakim jest Ukraina, ale z drugiej strony nie wprowadzili żadnych tutaj trudności względem Rosjan. Mało tego, Belgrad obecnie stanowi, jakby to powiedzieć, przyczółek dla rosyjskich samolotów, które stamtąd lecą na cały świat, ponieważ jak wiemy, większość krajów w Europie zabroniła lotów z rosyjskim samolotem, co nie ma miejsca w przypadku Serbii. Dlatego faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rzeczywiście dużo naprawdę zależy od tych elit, które będą tam rządzić. Co się tyczy Bośni i Hercegowiny, co się tyczy Czarnogóry, to też są dwa takie kraje, gdzie rzeczywiście ta mniejszość serbska jest bardzo silna i też jest tam sporo takich radykalnych, że tak powiem, środowisk, które właśnie, tak jak powiedziałem na początku, wzywają do tego, że no teraz przyszedł ten czas, kiedy my wreszcie możemy tutaj, jakby to powiedzieć, podnieść głowę i zmienić też tą mapę geopolityczną, która jest obecnie na Bałkanach. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo pamiętajmy, że jest to region wielonarodowy i nie ma możliwości, jeśli cokolwiek będzie się działo w jakimkolwiek części tego terenu, to nie mamy tak naprawdę tutaj szans, żeby to odbyło się w sposób pokojowy, bo zawsze to będzie prowadzić do jakiegoś krwawego konfliktu.
Wielonarodowy, wielokulturowy i wielowyznaniowy nawet, należałoby powiedzieć, są te przynależności do różnych religii. Panie doktorze, zapytam o premiera Słowenii, który z perspektywy Polski i Czech wziął udział w delegacji do Kijowa i widzimy jakby takie, no nie jakby, tylko bardziej konkretne zaangażowanie się Słowenii po stronie tutaj Polski i tej formy wsparcia Ukrainy. A jak inne państwa, na przykład Chorwacja, Bośnia i Hercegowina?
No więc tak, jeśli idzie o Chorwację, to tutaj mamy jakby pewien dwugłos, ponieważ z jednej strony mamy tutaj premiera, który jest osobą bardzo taką, no wypowiadającą się właściwie jednym głosem z większością krajów Unii Europejskiej. Natomiast z drugiej strony mamy prezydenta, który no z kolei bardzo jakby takie dziwne sygnały wysyła. Oczywiście w tym kształcie politycznym, jakim jest teraz Chorwacja, to premier ma zdecydowanie więcej na szczęście do powiedzenia. Natomiast faktycznie jest to pewien taki dwugłos, ponieważ o ile tutaj premier bardzo mocno się wypowiada Wlenkowicz na temat właśnie tego, że no podtrzymuje jakby tą narrację, która jest w Europie. Natomiast Milanowicz wręcz przeciwnie, raczej mówi o tym, że Chorwaci nie powinni się zaangażować. Z kolei w Bośni, no ze względu na tą autonomię, szeroką autonomię Republiki Serbskiej i to, że jednak tam Serbowie mają dość dużo do powiedzenia, no kraj ten nie wypowiada się jakby politycznie tak jednoznacznie ani za jedną, ani za drugą stroną. Też właśnie w obawie przed tym, żeby no nie doszło do jakichś wewnętrznych tutaj konfliktów. Mamy zresztą do czynienia z sytuacji, gdzie w Sarajewie jest organizowana manifestacja będąca proukraińska, która właśnie ma na celu wsparcie Ukraińców, a z kolei w Banja Luce odbywa się, albo w stolicy Republiki, odbywa się tutaj właśnie protest, który ma na celu wsparcie z kolei Rosji. Więc mamy tutaj zdecydowanie taką sytuację, no dużo bardziej zniuansowaną niż to jest chociażby u nas w Polsce.
Spoglądamy często na Chorwację, panie doktorze, dlatego że no, wielu Polaków korzysta z infrastruktury turystycznej tego państwa, podziwiając to, jak szybko ten kraj się rozwinął po odzyskaniu niepodległości. W dużej mierze z funduszów europejskich, czyżby to stanie Chorwacji okrakiem, jeżeli chodzi o sytuację w Ukrainie, było uzależnione od pieniędzy z Unii Europejskiej?
Znaczy, ja nie do końca bym określił, że akurat Chorwacja siedzi tutaj okrakiem, bo bardziej to bym odniósł do Serbii. Natomiast faktycznie ten dwugłos, który jest, on raczej wynika, byśmy to powiedzieli, z takiego, no tutaj prezydent Milanowicz, on jest reprezentantem jednak tej takiej lewicy, która była dość mocno prorosyjska. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest raczej taki pewien, jakby pewna taka nostalgia wobec starych czasów. Ale wracając do pytania odnośnie tego, rozwoju i tego uzależnienia w pewien sposób Chorwacji od Unii, no zdecydowanie tutaj Chorwacja rozwija się dzięki Unii Europejskiej. Zresztą też w ogóle sama podmiotowość Chorwacji, to, że Chorwacja czuje się bezpieczna, no w dużej mierze jest właśnie związana z tym, że no właściwie czuje się pełnoprawnym członkiem tej wspólnoty europejskiej, co w jakiś sposób Chorwatom daje gwarancję też nienaruszalności swoich granic i także swoich interesów, więc raczej tutaj Chorwaci właśnie będą wspierać te działania europejskie, biorąc pod uwagę fakt, że no to jest też związane z ich jakby takim interesem, żywotnym interesem narodowym.
Panie doktorze, jak ten konflikt, o którym jeszcze pisano przed wybuchem wojny w Ukrainie, konflikt na Bałkanach, pańskim zdaniem, może się rozwinąć? Przezwycięży strach przed konfliktem, czy jednak tutaj może dojść do jakichś starć na tle właśnie tych wyznaniowych, tych religijnych, tych narodowościowych?
Niepokoje, które faktycznie mają miejsce na Bałkanach, tak jak powiedziałem, one przybrały nieco na sile, ale no nie ma póki co żadnych jakichś takich faktycznych wystąpień, które byłyby groźne. Oczywiście mówi się na przykład o tym, na przykład w Republice Serbskiej coraz częściej podważa się, czy jest zasadność stacjonowania wojsk pokojowych w Bośni. Na przykład teraz ten argument zaczął być podejmowany i pojawiły się jakieś artykuły właśnie mówiące o tym, że niektórzy politycy regionalni właśnie z Republiki Serbskiej są niezadowoleni z obecności tych wojsk ONZ-u, które tam stacjonują. Niemniej jednak no, nie doszło na razie do żadnych jakichś takich wyraźniejszych, jakby to powiedzieć, działań, ale faktycznie no, to, co się wydarzy na Ukrainie, może mieć ogromne konsekwencje dla tego, co będzie miało miejsce na Bałkanach, bo jeśli rzeczywiście Rosja odniesie sukces i to taki sukces, który no, będzie definitywny, to faktycznie ten względny spokój, który tam jest, może zostać zachwiany, bo tak naprawdę też weźmy pod uwagę chociażby fakt, że wielu polityków, którzy właśnie są zaangażowani w destabilizację tego regionu, jak chociażby na przykład Milorad Dodik, tutaj przedstawiciel bośniackich Serbów, no oni bardzo, bardzo mocno są zapatrzeni w Moskwę, zresztą też cały czas tam się pojawiają, jeżdżą. No, w ostatnich dniach, nawet wczoraj pojawiła się też nawet propozycja, żeby rozmowy pokojowe, które są prowadzone między Ukraińcami a Rosjanami, były prowadzone w Belgradzie, ponieważ Belgrad chciałby grać na przykład rolę takiego rozjemcy w tym konflikcie, no co oczywiście tutaj byłoby jakby taką żywotną wolą polityków serbskich, ale pytanie, czy faktycznie do tego dojdzie, to już jest...
No, póki co wygrywa Stambuł i Turcja.
Tak, zdecydowanie. No ale to przede wszystkim też się bierze z faktu, że jednak Turcja ma zdecydowanie większe polityczne znaczenie od Serbii, co tutaj nie ulega absolutnie żadnej wątpliwości.
No i też okazuje się, że jest gotowa dać schronienie rosyjskim oligarchom, z czego na przykład wystrzegają się państwa bałkańskie.
Tak, znaczy o ile tutaj właśnie, tak jak powiedziałem, w większości tych państw, no w większości, przynajmniej części, tak jak na przykład Czarnogóra czy Chorwacja, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie rzeczywiście podtrzymano te sankcje względem rosyjskich polityków, no o tyle jednak, no tak jak mówię, no chociażby nawet sam fakt tego, że nad Serbią mogą latać bez problemu rosyjskie samoloty, no jednak świadczy o tym, że nie do końca ten głos wspólny, ten głos państw zachodnich jest tak samo interpretowany i tak samo słyszany właśnie na Bałkanach.
Panie doktorze, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Państwa bałkańskie względem wojny w Ukrainie.
Dziękuję.
Doktor
również.
Tomasz Jaceglis, bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.